radiowo-naukowo.
Sebastian Kwiatkowski, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana inżynier Julita Dunalska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kierownik Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie, autorka publikacji o rekultywacji jezior wydanej przez Polską Akademię Nauk, także w Nature publikację ma pani na koncie, no i członkini licznych towarzystw naukowych. Pani swoje życie zawodowe i badawcze poświęciła jeziorom, prawda?
Tak. Tak.
Skąd ta pasja?
Tak się wspaniale złożyło, że jest to mój zawód, a jednocześnie pasja. To, co robię, jest przepiękne moim zdaniem i stąd też taki duży entuzjazm i chęć dzielenia się z ludźmi właśnie tą wiedzą.
A co inspiruje w jeziorach? Co kręci w jeziorach? Bo dla pospolitego obserwatora ja wiem, że przyroda i tak dalej, i wypoczynek, i turystyka, rekreacja dla większości z nas. A pani co w jeziorze widzi?
Ja szczerze mówiąc, tak jak po wielu latach pracy na jeziorach, bo rzeczywiście się skupiłam na jeziorach, określam siebie jako limnologa, to jest coś wspaniałego. Ja porównuję jeziora do żywych organizmów. Tak naprawdę każde jezioro ma swój metabolizm, oddycha, żyje. Z drugiej strony, przez to, że zajmuje zagłębienie terenu, to niestety nie może uciec, jeśli jest tak ogromna presja ludzi. I wydaje mi się, że właśnie moją rolą jest poprzez wiedzę i doświadczenie pokazywać, że tak naprawdę jeziora są bezradne, jeżeli my będziemy je niszczyć, degradować, i należy robić wszystko, żeby je ochronić dla nas i dla przyszłych pokoleń.
No i właśnie w ten sposób pani profesor mniej więcej nakreśliła tę tematykę, którą dzisiaj spróbujemy się zająć, którą spróbujemy zgłębić. Swoje życie naukowe dzieli pani między Borucino na Kaszubach, a kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. Do tego Borucina kawałek drogi jest, prawda? Mało kto wie i zdaje sobie sprawę, że kiedyś stacja limnologiczna nad Jeziorem Raduńskim, dzisiaj to jest już Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcjonuje miejsce z duszą, myślę sobie.
Tak.
I miejsce z historią też niesamowitą.
Tak, rzeczywiście. Ja jestem szczęśliwa, że mogę to miejsce rozwijać, a jednocześnie pokazywać lokalnej społeczności. Bo myślę, że spełniony naukowiec jest wtedy, kiedy może się dzielić swoją wiedzą. My oczywiście publikujemy różne doniesienia naukowe, ale to jest wąskie środowisko specjalistów. Natomiast dużą satysfakcję daje to, jeżeli masz tą wiedzę i możesz się tą wiedzą dzielić z lokalną społecznością, z władzami, lokalnymi z władzami, i tak naprawdę działać na rzecz różnego rodzaju wdrożeń, dobrych wdrożeń dla ochrony środowiska. I to miejsce w Borucinie, moim marzeniem jest, aby zostało perełką tego obszaru, ponieważ zlokalizowany jest faktycznie w przepięknym miejscu, bo to pętla jezior raduńskich. Wspaniałe, cudowne, duże jeszcze zbiorniki, które robią wrażenie. I myślę, że należy się tym dzielić. I Uniwersytet Gdański ma właśnie taką szansę.
To taka trochę analogia do stacji morskiej w Helu, która bezsprzecznie wpisała się w lokalny krajobraz. I dziś, tak jak zawsze profesor Krzysztof Skóra, świętej pamięci, opowiadał, kiedyś musiał przekonywać, żeby tę stację morską zbudować, żeby samorząd się zgodził. A dzisiaj jest na każdej kartce, wizytówce, jeśli jeszcze pocztówki funkcjonują, i bez foki, i bez stacji nikt sobie tego Helu nie wyobraża. To Borucino miałoby szansę tak zaistnieć właśnie na terenie gminy Stężyca, kamienicy szlacheckiej?
Tak, ja zawsze mówię, że Uniwersytet Gdański ma ogromny potencjał z tego względu, że możemy się zajmować zarówno wodami słodkimi, jak i wodami słonymi. Mamy grupę specjalistów, którzy są wspaniali, jeśli chodzi o Morze Bałtyckie i w ogóle o wody słone, i tutaj właśnie przykład stacji na Helu. Natomiast Borucino jest kolejnym elementem, tym razem właśnie wody słodkiej, rzeki, jeziora, wszystko to, co nas otacza.
Stacja powstała w 59 roku, jak się nie mylę. Co ona kryje w sobie? Bo przejeżdżamy drogą, widzimy, że Uniwersytet Gdański, a tam w środku co?
Stacja, tak naprawdę, jeśli chcemy badać, no musimy mieć takie terenowe obiekty, które pozwalają nam też no, być bliżej tych jezior. Poza tym no, też jest to duże wyzwanie, bo przecież badania jezior no, to jest wielkie wyzwanie organizacyjne, ponieważ musimy mieć odpowiedni sprzęt, musimy wypłynąć na to jezioro, dodatkowe sale, laboratoria, żeby przygotować próbki. I właśnie to Borucino rozwija się w tym kierunku. My mamy już sprzęt pływający, dostaliśmy ostatnim w tym roku dodatkowe labilne laboratorium z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zatem możemy dojechać prawie do każdego miejsca w jeziorze i tam spokojnie pobierać próbki. No, tego laboratoria takie chemiczne, które pozwalają na obróbkę danych i wstępne analizy właśnie tych poszczególnych parametrów.
No właśnie do tego naszego dzisiejszego spotkania zainspirowało mnie ogłoszenie odnośnie do wolontariatu na rzecz jezior, tak? Ta akcja się nazywa już po raz czwarty w tym roku. No i pojutrze pierwsze szkolenia, jeśli dobrze obserwuję i aktualny jest ten harmonogram. Na czym polega wolontariat na rzecz jezior? Bo to jest, jak rozumiem, nic innego jak nauka obywatelska. Takie sformułowanie funkcjonuje przecież.
Tak, ja jestem przekonana, że w ochronie jezior ogromną rolę będą odgrywali obywatele. I jak spotykam się i rozmawiam z lokalną społecznością, to oni niewiele wiedzą tak naprawdę. No to jest z dziada, pradziada, mieszkają na tym terenie, korzystają z wody. Woda była czysta do tej pory, można było spokojnie się kąpać. Natomiast no, postęp eutrofizacji jest bardzo duży i ten wzrost świadomości no, jest niezbędny, aby te zbiorniki chronić. I obywatele, ja daję ludziom przez ten wolontariat jakby szansę podejmowania oddolnych inicjatyw. Ja uczę, pomagam, właśnie jest to piękne, że możemy się dzielić tą swoją wiedzą, natomiast inicjatywę musi przejąć obywatel.
Ale to on też musi sam zainicjować w sobie tę ciekawość, bo to nie sołtys wyznaczy Kowalskiego, który ma przyjść, zapisać się na wolontariat, to on musi chcieć i samemu się zgłosić.
Tak, i to są naprawdę osoby, które przychodzą, są zainteresowane. Okay. To są pasjonaci. Ja mam przyjemność współpracowania z nimi. Natomiast sama idea tego wolontariatu to jest projekt, który jest realizowany po raz pierwszy w Polsce. I no, jestem dumna, ponieważ to wychodzi właśnie z Uniwersytetu Gdańskiego i we wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I ten wolontariat tak naprawdę jest bardzo ważny, ponieważ my uczymy obywateli poboru próbek wody, następnie takiego profesjonalnego. To jest szkolenie bardzo wymagające, gdzie wolontariusze przygotowują się w sposób profesjonalny, jak pobrać próbki wody, jak je transportować, jak je częściowo opracowywać i przez to, że my mamy, proszę zwrócić uwagę, no mamy monitoring jezior, państwowy monitoring jezior, są odpowiednie służby, które badają, no ale mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o ilość badanych tych jezior. Natomiast wolontariusze, jeżeli są zainteresowani i potrafią to zrobić w sposób profesjonalny, to poszerzają bazę danych. Na tym etapie, bo to już jest czwarta edycja. Na tych etapie mamy już 30 jezior przeanalizowanych, gdzie określiliśmy stan troficzny tych jezior. Wyniki są opracowane, one są ogólnie dostępne z pewnymi wskazaniami, więc każdy, kto jest kto ma w swojej okolicy jeziora i bardzo mu zależy na tym, żeby one były no, nadal czyste albo poprawić jakość wody w tych zbiornikach, wykazują pewną chęć współpracy i pomocy w analizie jakości wody.
Mówi pani 30 przebadanych jezior, czyli ja rozumiem, że ta akcja na danym jeziorze trwa jakiś określony czas, a to nie jest trwająca przez wielolecia seria pomiarowa, tak?
To znaczy możemy, my to traktujemy dwuetapowo. Na tym etapie dobrze by było po prostu przebadać jak największą liczbę jezior.
Czyli bardziej na liczbę niż na czas w latach, tak?
Tak, ale po jakimś czasie, bo mam nadzieję, że ten projekt będzie trwał i trwał i trwał, po jakimś czasie oczywiście ponownie przebadamy te zbiorniki i zobaczymy, jaki jest postęp. Czy te zbiorniki jednak dalej są degradowane, czy jednak zatrzymały się na tym etapie.
Ile osób bierze udział w takiej inicjatywie? Bo mówiła pani, zanim weszliśmy do studia, że chętnych jest wyraźnie więcej niż miejsc z waszej perspektywy.
Tak, każde szkolenie obejmuje 10 wolontariuszy. Z tego względu, że my wypływamy na jeziora, to szkolenie jest bardzo intensywne i no, moim zdaniem bardzo profesjonalne.
Co robi wolontariusz? Siada do łódki?
Tak, tak, też siada do łódki. Polega to na tym, że najpierw ma taką wiedzę teoretyczną. Przygotowanie do zagadnienia tak naprawdę, jak funkcjonują jeziora, jakie są zagrożenia, na co musimy zwrócić uwagę. Kolejnym etapem jest opracowanie procedury poboru próbek i jej transportu. To się wszystko odbywa no tak trochę teoretycznie, a jednocześnie pod moją opieką i jeszcze współpracowników, którzy pracują na stacji.
Czyli ze środka jeziora i z głębiny?
Wypływamy na jezioro, tak, ale pobieramy tylko z warstwy powierzchniowej, natomiast w najgłębszej części zbiornika.
I jak często jest trzeba takie badania prowadzić? Jak często? Kiedy ktoś się już zgłosił, przejdzie szkolenie i przez najbliższy rok czuje się, jest zobowiązany, tak?
Tak.
Tą umową właśnie wolontariuszy, to jak często?
Wolontariusze deklarują, że będą pobierali próbki minimum jeden rok. To jest taka deklaracja, którą podpisują pierwszego dnia.
Płaczą pod koniec tego roku, mówią, jak dobrze, że to już za mną, czy...
Nie, bardzo chętnie. Ci, którzy zostają, którzy są już, bo oczywiście też dostają certyfikaty, myślę, że naprawdę mają głęboką wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z ochroną zbiorników wodnych, to bardzo chętnie uczestniczą. My nawet się spotykamy później jako taka grupa wolontariuszy. Jesteśmy cały czas w kontakcie. Mamy na WhatsAppie swoją grupę, więc wszystkie akcje, które dotyczą badania jezior i jakichś takich wspólnych aktywności, to oczywiście siebie informujemy i to jest dobrowolne, natomiast chętnie ludzie w tym uczestniczą.
To mógłby być dobry wstęp do kariery naukowej, chociaż pewnie wolontariusze to osoby, które już wykształcenie mają jakieś zbudowane.
Tak, to jest wspaniałe, że mamy tak naprawdę osoby bardzo młode, ale również osoby, które są na emeryturze, które mieszkają gdzieś w okolicy, które mają w swojej okolicy właśnie jeziora i tak naprawdę są zainteresowane monitoringiem.
Jakie parametry można zbadać na podstawie takich danych? Przezroczystość pani wspominała, tu badamy na miejscu, zanurzamy krążek, widzimy, jak głęboko jego widać, mnożymy razy dwa, tak? I mamy.
Tak, tak. Wolontariusze to my mówimy in situ, czyli w terenie mierzą przeźroczystość. I też no, taki fajny przykład, bo początkowo nie mieliśmy krążków sekiego, bo to profesjonalne krążki. Natomiast na wolontariusze nawet sobie sami robili taki krążek, czyli pokrywkę od garnka pomalowana na biało, tak. I wyskalowana linka. Do tego pobierają w sposób profesjonalny, ponieważ ja również opracowałam taki przewodnik do poboru próbek ze zdjęciami, bardzo szczegółowo opisany. Wówczas pobierają profesjonalnie, żeby nie zanieczyścić tej próbki. Pobierają do pojemników. Wstępnie też po powrocie z jeziora mogą przesączyć próbki do oznaczenia chlorofilu i no, też mają całą procedurę, w jaki sposób można przewozić te próbki albo ewentualnie je konserwować na miejscu i później dostarczać do laboratorium. Ponieważ w laboratorium my już oznaczamy dwa parametry, fosfor i chlorofil A, które pozwalają nam określić właśnie stan troficzny jezior.
Chlorofil, czyli jak wiele jest organizmów zielonych, tak?
Tak, tak. To jest taki wskaźnik pośredniej produkcji pierwotnej.
No jeziora w większości przypadków mają tę barwę do zielonej zbliżoną.
Tak, to prawda, ale teraz najważniejsze, ile tej zawiesiny na tym sączku zostaje. Jeżeli jest tej zawiesiny mało, no to taki pierwszy wskaźnik, że rzeczywiście jak jakość wody może być lepsza. Duże zawiesiny, to wiadomo, stan troficzny jest gorszy, aczkolwiek no nie zawsze jest to. Należy właśnie zbadać już wtedy w laboratorium, jakie są konkretne stężenia tego chlorofilu.
A fosfor?
Fosfor też. Fosfor jest bardzo czułym. Bardzo uwielbiam ten parametr, bo to jest taki wskaźnik dopływu substancji biogennej do jeziora. Bo pochodzi albo właśnie jego źródła są autochtoniczne. Jest ten fosfor, który występuje w samym jeziorze, ale albo fosfor, który dopływa ze zlewni. No niestety to jest ten gorszy, który zanieczyszcza, bo wprowadza dodatkowe biogeny do jeziora i napędza produkcję pierwotną.
Pani profesor, rozmawialiśmy o nauce obywatelskiej, o tym, jakie parametry są badane. No to czas na diagnozę i na porozmawianiu o faktach. W jakiej kondycji są pomorskie jeziora i jak ta kondycja zmienia się z perspektywy lat? Ja zaryzykowałbym twierdzenie, że dawno, dawno temu były bardzo czyste, potem bardzo silna ekspansja człowieka, rozwój chyba trochę niekontrolowany i ta woda się mocno popsuła, a teraz idzie ku lepszemu. Słuszna hipoteza, czy zupełnie nieprawdziwa i bardziej rzeczeniowa niż rzeczywista?
Rzeczywiście jeziora pomorskie są wyjątkowo ciekawe. Ja badałam bardzo dużo jezior, od zmienionych silnie antropogenicznie, takich, które występują w miastach, po naturalne zbiorniki na wschodzie Polski. Natomiast jeziora województwa pomorskiego są naprawdę przepiękne. To są zbiorniki oczywiście różnej głębokości, wielkości i bezcenne. I one jeszcze, można powiedzieć, że są stosunkowo czyste, aczkolwiek nie wszystkie, ponieważ stan troficzny wszystkich jezior w Polsce to jest na granicy właśnie eutrofii. To są zbiorniki, o które na pewno musimy dbać. Jeziora Kaszubskie na przykład nie są jeszcze tak silnie, nie są poddane tak silnej presji antropogenicznej, a przede wszystkim presji turystycznej. I jeśli podejmiemy odpowiednie działania ochronne, to wówczas mamy szansę, żeby te jeziora zachować dla przyszłych pokoleń.
A co oznacza ta presja antropogeniczna w przypadku jeziora? Pani ma na myśli ciasną zabudowę przy brzegach, czy raczej te rury pochowane po krzakach, z których coś tam wypływa, a nie powinno?
A może
pole i rolnika, który lubi nawożenie?
No są główne problemy to oczywiście dopływ zanieczyszczeń, tak jak pan powiedział, rurami, czyli tak zwane punktowe zanieczyszczenia. Ale to jest stosunkowo proste do wychwycenia. Jeżeli mamy szansę, to możemy takie źródło zanieczyszczeń odciąć. Ogromnym problemem są tak zwane zanieczyszczenia obszarowe, które pochodzą głównie z pól. Poprzez nawożenie i tą taką gospodarkę rolniczą. I kolejna sprawa to są rozproszone, to są różnego rodzaju zbiorniki na ścieki, ponieważ nie wszystkie wsie i tereny wokół jezior są skanalizowane. I to jest naprawdę ogromny problem, ponieważ te szamba najczęściej nie są szczelne.
Z założenia, tak?
Tak,
z założenia. To jest ta mityczna butelka wmurowywana na dnie, a potem tłuczona?
No niestety zdarzają się te rzeczy. Moje doświadczenie pokazuje, że naprawdę w 80-90% zbiorniki są nieszczelne. Wcześniej też budowano zbiorniki przelewowe, tak zwane, gdzie ten nadmiar był odprowadzany do gruntu. I to wszystko niestety dopływa do wód powierzchniowych, no bo w sposób grawitacyjny, jeśli to nawet przedostanie się do gruntu, to wraz z wodą podpowierzchniową, gruntową po prostu dopływa do jeziora.
No dobrze, ale ten wskaźnik skanalizowania gmin, bo pewnie tak to urzędowo się nazywa, on rośnie, są fundusze unijne, samorządy budują sieć, to i kondycja jezior powinna się teoretycznie poprawiać. Czy to się samo nie poprawi?
To nie jest taka prosta sprawa, ponieważ jeziora to są takie jak osadniki. Jeśli chodzi o rzekę, to jest trochę łatwiejsza, jakby prostsza sytuacja z tego względu, że ona cały czas płynie, napowietrza się i w rzekach mamy takie zjawisko samooczyszczania. Jeżeli byśmy odcięli ścieki i tak naprawdę zostawili rzekę naturze, to ona jest w stanie się troszeczkę oczyścić. Natomiast jezioro, proszę zwrócić uwagę, jeżeli my cały czas do tego zbiornika dostarczamy zanieczyszczenia, materię organiczną, to wszystko się kumuluje w osadach dennych. Nie ma takiej możliwości, żeby to po prostu wypłynęło, jeżeli już trafi do osadów dennych. Część oczywiście w przypadku jezior przepływowych, no jest ta dynamika przepływania substancji z jednego jeziora poprzez systemy rzeczne do następnego. To też jest problem, bo jeżeli mamy jezioro położone w górze rzeki, to te, jeśli ono jest silnie zanieczyszczone, to ono tak naprawdę wpływa później na pozostałe, bo i zbiorniki właśnie pełnią taką rolę, albo akumulują, albo wręcz jeśli są bardzo silne, no to zanieczyszczają następne. Także to jest bardzo skomplikowany proces i trzeba zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do tego momentu, że te zbiorniki po prostu zaczynają produkować i zanieczyszczać kolejne w systemie.
No dobrze, ale jak zrobić? To jest kwestia egzekwowania prawa, czy to jest kwestia dobrego prawa, które dzisiaj jest niewystarczające? Przecież są zarządcy, jest państwowy zarządca zbiorników. Są kontrole, są skuteczne kontrole? Wy widzicie swoje jakieś tematy, które nie są rozwiązywane? Mam na myśli to, co widać z poziomu wody, a z lądu niekoniecznie?
Największym problemem w moim odczuciu to nawet nie jest prawo, tylko, bo prawo jest, ono może być ułomne, możemy cały czas pracować nad tym, żeby je ulepszać, natomiast to jest konsekwencja i nieprzestrzeganie tego prawa przez mieszkańców i tak naprawdę chyba brak takiej konsekwencji. A w moim odczuciu no stąd ta moja aktywność, chyba też brak świadomości społecznej, że to jest naprawdę złe. Że to nieszczelne szambo to w konsekwencji spowoduje, że ten zbiornik, nad którym mieszkasz i przez lata mieszkałeś i przez pokolenia, twój dziadek się kąpał, ty się kąpiesz, ale twoi wnukowie już nie będą się kąpali z tego względu, że będzie jezioro silnie zanieczyszczane, bo jest pewien potencjał kumulacyjny jeziora. Ono może przyjmować, ono może rozcieńczać te zanieczyszczenia, ona może wytrącać substancje biogenne do osadów dennych, ale w pewnym momencie powie nie, już nie jestem w stanie przyjąć więcej zanieczyszczeń.
To jak blisko tego momentu jesteśmy, uśredniając?
No właśnie w momencie, kiedy jeziora dochodzą do etapu eutrofizacji, to jest jakby ostatni moment, żeby zacząć działać.
To jest to, co teraz, tak? Czyli
tak,
dość
tak.
Intensywny spływ jednak.
Absolutnie. Z tego względu, że jeżeli jeziora są już tak bardzo mocno zanieczyszczone, to my możemy niewiele zrobić. I wtedy koszty są bardzo, bardzo duże.
A po czym poznać takie zanieczyszczone jezioro? Jesteśmy nad jakimś jeziorem, którego nie znamy, patrzymy na wodę, no zielonkawa, brązowa, no trudno, żeby była inna. I to już znaczy, że jest źle, czy spoko wchodzić?
Nie, jeżeli... myślę, że no największym problemem to są niestety zakwity sinicowe. To jest, jeśli występują...
Ale one są konsekwencją, prawda?
Tak, są konsekwencją produkcji pierwotnej silnego zdegradowania zbiornika. I jeżeli pojawiają się sinice, ja naprawdę bardzo mocno uczulam, bo wówczas jest taka sytuacja, że już nawet nie możemy się kąpać w tych zbiornikach, ponieważ są one potencjalnie toksyczne i po prostu niebezpieczne dla człowieka. A im większa produkcja pierwotna, tym oczywiście więcej tych sinic w zbiornikach wodnych.
Bo o sinicach bardzo często mówi się w przypadku morza, zatoki i tak dalej, a w przypadku jezior mam wrażenie, że ten wątek jest pomijany. Są równie groźne i równie częste te zakwity w wodach śródlądowych, czy zdarzają się o wiele rzadziej? Choć z trzeciej strony, jeśli tu temperatura ma znaczenie, to raczej woda w jeziorze nagrzeje się szybciej niż w morzu.
Sienice są wszędobylskie tak naprawdę i rzeczywiście my najczęściej mówimy o sienicach wtedy, kiedy zamyka się kąpielisko. Sanepid bada wodę, zamyka kąpielisko, czy to nad morzem, czy nad jeziorem, jeżeli są. Natomiast one są wszechobecne i bardzo niebezpieczne. One występują nawet w małych zbiornikach. Musimy być tego świadomi, bo mamy bardzo dużo toksyn, które są wydzielane do wody. One mogą być niebezpieczne dla osób kąpiących się. I tutaj świadomość ludzka nasza jest nieduża tak naprawdę. My sobie po prostu nie zdajemy z tego sprawy, a to dotyczy każdego z nas.
No dobrze, ale z drugiej strony, bo jako media powielamy te komunikaty, przekazujemy dalej zakwit sienic nie wchodzić, toksyczność na drogi oddechowe, hepatotoksyczne na wątrobę mogą szkodzić i tak dalej, ale pani zna osobiście jakąkolwiek osobę, której sienice zaszkodziły, bo jeden poszowicz mówi, ale wie pan, no wchodzę, wysypki nie ma, dzieci się bawią, przyjechałem z drugiego końca Polski, no i co, i mam teraz siedzieć na brzegu?
Tak, no ze swojego życia to mogę powiedzieć, że często się zdarza tak, że kiedy moi znajomi zaczynają kąpiele w jeziorze, to najczęściej dzieci mają takie uczuleniowe sprawy i wypryski na ciele, na całym ciele, natomiast rodzice, im mniejsze dziecko, to rodzice mają na przykład do kolan. I zawsze się śmieję, że dziecko się kąpie w całości, natomiast rodzice stoją w wodzie i pilnują. I to jest pierwszy taki znak, że to uczulenie pochodzi tak naprawdę z wody i z kąpieli zażywanych w jeziorze. W trakcie trwania zakwitu, na przykład potencjalnie toksycznych sinic.
Mm-hmm. Jak wiele tych zakwitów jest?
Tak naprawdę kwitną nawet bardzo czyste jeziora, mezotroficzne jeziora. No nakłada się tutaj również ta zmiana klimatu, bo im dłuższe okresy właśnie ciepłe, wówczas one po prostu w sposób nieograniczony się rozwijają. No i wydłuża się też okres kwitnienia tak naprawdę, bo jeśli temperatura się utrzymuje przez długi okres czasu, no to mamy już od wiosny do późnej jesieni zakwity.
A jak nie pomylić zakwitu z pyłkami drzew, które na przykład na powierzchni pływają?
No właśnie.
Bo mam wrażenie, że wygląda dość podobnie, prawda? Może wyglądać.
Tak, to bardzo trudno rozróżnić, szczerze mówiąc, bo tak na pierwszej, ja też jak patrzę na powierzchnię wody, no to wtedy się rozglądam, czy w okolicy są drzewa, jak to...
Najczęściej.
I skąd mogą pochodzić te pyłki. I rzeczywiście, ale to widać, bo albo rozpoznajemy po kolorze, albo też w toni wodnej unoszą się takie, jakby kuleczki, jakby ziarenka mineralne. Myślę, że to albo po prostu zielone kożuchy sinicowe. Także myślę, że to jest dość proste.
Mam dość kontrowersyjne, być może i trochę prowokacyjne tak po dziennikarsku pytanie, ale przysłuchiwałem się dyskusji na temat picia wody z kranu. I były osoby, które mówiły, a ja też tęsknię za górami, bo w górach ze strumienia fajnie jest pić. Wodę sam tego doświadczałem, podróżując z plecakiem po Sudetach. Tabletka witaminy musującej, tak zwanego po studencku uzdatniacza do wody ze strumienia. No i tak się funkcjonowało, kiedy nie było skąd wziąć innej wody. Można wyobrazić sobie incydent, że ktoś wypije wodę z jeziora i nic mu się nie wydarzy? Czy to jest bardzo ryzykowna historia? Ona nie jest krystalicznie czysta, chociaż podejrzewam, że w szklance, jakby już ten osad osiadł, to może nie byłoby aż tak źle.
Ja myślę, że to też nie możemy przesadzać tak naprawdę. Natomiast jezioro silnie zanieczyszczone, ja na pewno bym się nie napiła, na pewno bym nie weszła też, jeżeli
jest... A które jezioro na Pomorzu jest silnie zanieczyszczone? Pokażmy palcem. A które są w świetnej kondycji? Bo zakładam, że jest kilka takich.
To znaczy, no, najbardziej zanieczyszczone to są jednak zbiorniki, które są położone w aglomeracjach miejskich, bo one były odbiornikami ścieków przez wiele, wiele lat. Duże zbiorniki gdzieś w naturalnym terenie, to one jeszcze sobie radzą, bo ze względu właśnie na objętość, na powierzchnię, na zlewnie, jeżeli one są otoczone, może w ten sposób odpowiem, jeżeli zbiorniki są duże, głębokie i otoczone lasami, to są wspaniałe. Natomiast te, gdzie jest ogromna presja turystyczna, gdzie niszczone są bariery wokół jezior, gdzie odprowadzane są ścieki, no to na pewno jest to duże zagrożenie.
Czyli jak z tą jezioranką? Pić czy nie pić?
Myślę, że ja bym nie piła. No może w jakimś potoku górskim to tak, natomiast z jezior nie rekomenduję, szczególnie w momencie, kiedy kwitną.
Co z florą i fauną? Tak z dziennikarskiego obowiązku chciałbym chociaż krótko zaakcentować ten temat, bo raki, jak się mówi, no to same gatunki inwazyjne, zdaje się. Ktoś mówi, ja pytam koleżanki, która nad jeziorem mieszka, czy coś się zmieniło? Mówi, tak, pojawiły się pijawki. To dobry znak, czy zły znak na jeziorach w okolicach?
To znaczy, te raki to są gatunki inwazyjne i one nie są absolutnie wskaźnikiem jakości wody, dobrej jakości, bo my to analizujemy w kontekście, jakie są raki, to jest czysta woda. Nie, aktualnie są to raki inwazyjne i to nie ma nic wspólnego z jakością wody. Jednak no, należałoby patrzeć na całokształt, tak? Jak to jezioro się rozwija, jaki ma metabolizm, jaką ma produkcję pierwotną.
A te pijawki?
No chyba to też nie jest taki wskaźnik, który by należało brać pod uwagę i jako wskaźnik jakości.
Co można zrobić z jeziorami? Bo bardzo popularne jest hasło dotyczące rekultywacji. To jest zjawisko teoretyczne, czy zjawisko, które ma szansę zadziałać w praktyce?
Ja po swoich doświadczeniach wydaje mi się, że to określenie jest nadużywane, rekultywacja jezior, bo rekultywacja jezior tak naprawdę to jest rekultywacja zlewni i zbiornika. Mamy nawet w angielskim określeniu jest rekultywacja w jeziorze, in lake, albo w zlewni. I te wówczas możemy mówić o rekultywacji i pozytywnych efektach rekultywacji, jeśli naprawdę chcemy tą wodę, to jezioro zrekultywować, to musimy po prostu podjąć działania zarówno w zlewni, najpierw odciąć wszystkie zanieczyszczenia i nie tylko punktowe, ale również obszarowe i te rozproszone i dopiero wówczas istnieje potencjalna szansa, że działania w misie jeziorowej przyniosą pozytywny efekt i długotrwały efekt.
Czyli bardziej przyczyny niż skutki, tak?
Tak. Dlatego tak naprawdę walczę zawsze i edukuję w kierunku ochrony zbiorników wodnych, bo wówczas mamy szansę na to, żeby utrzymać dobrą jakość wody.
Ale zrekultywować to tak, jak zrobiły kartuzy, wyciągnąć osady?
Tak, to jest jedna z metod rekultywacji właśnie. My mamy bardzo dużo tych technicznych metod rekultywacji, natomiast tak jak powiedziałam, jeżeli nie zachowamy tych wcześniejszych wskazań, czyli odcięcia ścieków zanieczyszczeń, to żadna metoda nie przyniesie pozytywnego efektu.
Bo tu hasło rekultywacja poprzez probiotyki jest też bardzo, bardzo ciekawa i bardzo często spotykana, prawda? To kusząca, no bo łykniesz tabletkę i samo się naprawi.
Tak, to jest ogromna presja na to, żeby zbiorniki rekultywować poprzez dozowanie różnego rodzaju. To są różnie nazywane, ale tak naprawdę są to faktycznie bakterie. Takie próby podejmowano na całym świecie. Jednak nigdzie się to nie sprawdziło. Są doniesienia naukowe, jest bardzo dużo opracowań. Ja nie rekomenduję tej metody absolutnie do zbiorników naturalnych, do zbiorników, które występują do dużych zbiorników, do jezior. Można to wspomagać, rozkład materii organicznej poprzez probiotyki na stawach, w oczkach wodnych.
Czyli to w jakiejś mierze działa?
Tak, ponieważ no, to są bakterie, które rozkładają materię organiczną. Jeżeli i wówczas, jeśli się to odbywa pod kontrolą, no to może trochę zredukować tej materii organicznej.
A to się może wymknąć spod kontroli?
Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o rozkładzie materii organicznej, to tak naprawdę doprowadzamy tą materię organiczną do form mineralnych. A formy mineralne odpowiadają, są pożywką. To są substancje biogenne, są pożywką do produkcji pierwotnej. Więc jeśli my zredukujemy, nawet rozłożymy tą materię organiczną, zmniejszymy objętość osadów, ale dalej mamy te formy mineralne, które będą zasilały. To jest wspaniała pożywka dla organizmów i dla fitoplanktonu. I on się może rozmnażać w sposób swobodny, bo ma zawsze świeżą dostawę i łatwą dostawę, bo to są fosforane albo mineralne formy azotu. Także to nie jest metoda, poza tym no, to jest jakaś, nie wiemy jakie bakterie wprowadzamy, bo też to są metabolity tych bakterii i na szeroką skalę do środowiska naturalnego w moim odczuciu jest to bardzo ryzykowne.
Powiedzieliśmy o tym, mówimy o tym, co wiemy o jeziorach, o tym, w jakiej są one kondycji. A jaka przyszłość czeka jeziora wedle tej wiedzy, którą dzisiaj udało się zgromadzić?
No właśnie,
ludzie o nie walczą czasem, tak? Z różnymi efektami, to już wiemy.
Tak, ja myślę...
Na ile udaje się oszukać, przepraszam, że wchodzę słowo, na ile udaje się oszukać przeznaczenie?
Znaczy jeziora tak naprawdę ewoluują, bo to każde jezioro, tak jak i my, mamy swoją historię życia i każde jezioro ma swoją historię życia. Tylko my, ludzie, jesteśmy, no, wywieramy ogromną presję na środowisko naturalne i my ten proces przyspieszamy właśnie poprzez odprowadzanie zanieczyszczeń do zbiorników, jakby taką nieograniczoną presję i powinniśmy sobie zdawać sprawę, że to, jak one długo będą dla nas funkcjonować, to zależy od nas. I w chwili obecnej wydaje mi się, bo mamy przeróżne, to rozmawialiśmy o rekultywacji, mamy przeróżne metody rekultywacji. Technologicznie jesteśmy bardzo zaawansowani. Możemy tak naprawdę zrobić prawie wszystko. Natomiast no nie możemy doprowadzić do tego momentu, kiedy wchodzi rekultywacja w misach jeziorowych, bo wówczas jest to proces bardzo, bardzo trudny. Musimy zrobić wszystko, żeby te jeziora ochronić. W ostatnim czasie obserwuję bardzo intensywną presję turystyczną. To jest przerażające, bo do tej pory walczyliśmy z zanieczyszczeniami, ze ściekami, które były odprowadzane do jezior. Natomiast presja turystyczna jest ogromna i w ostatnich czasach również no, to zabudowywanie stref brzegowych, niszczenie stref brzegowych. Proszę zwrócić uwagę, to jest naturalna, przepiękna, cudowna bariera wokół jezior. Osoby, które kupują tereny wokół jezior i tam się osiedlają, no pierwszą rzeczą, którą robią, to niszczą strefę brzegową, budują pomost, budują slip, wycinają drzewa, bo im zasłaniają widok, a tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, że ta bariera naturalna, nawet te krzaczory, które występują w strefie ekotonu, czyli w tej strefie przejściowej pomiędzy lądem a wodą, jest absolutnie błogosławieństwem. I powinni robić wszystko, żeby to utrzymać. Natomiast myślę, że chyba tutaj jakimś argumentem największym to będzie właśnie edukacja, bo z jednej strony człowiek robi to z premedytacją, ale w wielu sytuacjach po prostu tego nie zna. Nie wie, jak ważne jest to, co się znajduje wokół jezior.
I to bardzo dobre przejście do Festiwalu Czystych Jezior, na który pod koniec naszej rozmowy chcemy Państwa zaprosić. To już niebawem, bo w lipcu.
Tak. Już będzie to trzeci festiwal. Bardzo marzę o tym, żeby utrzymał się jak najdłużej, żeby było to spotkanie cykliczne. Zawsze się odbywa ostatnią środę lipca.
W Borucinie.
W Borucinie, tak. I to jest też ideą tego spotkania jest zaproszenie wszystkich. od władz rządowych, samorządowych, po obywateli, różne kluby, przyjeżdżają turyści. Nawet czasami po 60 kilometrów mieliśmy takich gości w zeszłym roku. To jest inicjatywa bardzo otwarta i proszę wszyscy, którzy tam przyjeżdżają, bo też mamy, określam ich jako wystawców, ale to są edukatorzy z różnych dziedzin, które wiążą się z wodą, żeby ze swojej inicjatywy coś dawali, edukowali. Więc naprawdę jest to przepiękne, bo każdy pokazuje siebie. To będą wędkarze, to będą rybacy, to będą parki krajobrazowe, parki narodowe. Wszyscy chętnie przyjmują zaproszenie i tak naprawdę jest nas bardzo, bardzo dużo. Koła gospodyń gotują, lokalne zespoły występują. Wszystko to jest wolontaryjnie. Tak naprawdę każdy daje od siebie coś.
A myślę sobie, że połową sukcesu jest właśnie to, aby o tych jeziorach mówić i działać w tle. Profesor doktor habilitowana inżynier Julita Dunalska, kierownik Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie, była gościem audycji radiowo-naukowa w Radiu Gdańsk. Bardzo dziękuję pani profesor za przyjęcie zaproszenia do studia i za bardzo ciekawą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Robert Maliński. Kłania się nisko Sebastian Kwiatkowski. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.